Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W związku z rozpoczętym dziś pierwszym procesem jednego z przywódców Czerwonych Kmerów nadamy rozmowę z księdzem François Ponchot, który od ponad 40 lat żyje w Kambodży i jako pierwszy poinformował świat o zbrodniach reżimu Pol Pota. Zaprezentujemy też lutowy numer Przeglądu Powszechnego. W audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie o okolicznościach powstania drugiego listu do Tesaloniczan. We wtorek, 17 lutego, na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Proces komunistycznych katów w Kambodży jest wielką hipokryzją, uważa żyjący tam od 1965 roku ksiądz François Ponchot, który jako pierwszy przekazał światu informacje o zbrodniach reżimu Pol Pota. Jego zdaniem wielką odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Kambodży, ponoszą również ci, którzy aż do 1989 roku wspierali Czerwonych Kmerów z ONZ, Europą i Stanami Zjednoczonymi włącznie. Ksiądz Ponchot ma też żal do Amnesty International, że nie reagowała na szczegółowe raporty, które przekazał jej już w 1978 roku.
Ten proces ma potępić Czerwonych Kmerów, dlatego że dopuścili się oni potwornych, niesłychanych zbrodni przeciw ludzkości. Ma więc pokazać, że to, co zrobili, jest niedopuszczalne. Z drugiej strony ten proces jest wielką hipokryzją, ponieważ aż do 1989 roku cała wspólnota międzynarodowa wspierała Czerwonych Kmerów. Dla mnie ten proces jest gorzkim doświadczeniem, bo dziś wszyscy podnoszą głos, a dlaczego nikt się nie odezwał w latach 1975-89?
Jak w Kambodży mówi się o tym procesie?
Tutaj niemal wcale się o tym nie mówi. Ludzie z mojej wioski, nikt z mojego najbliższego otoczenia nie przejmują się tym procesem. Zdecydowana większość ludzi martwi się tylko o to, jak przeżyć. Na wsi ludzie są na etapie troski o przetrwanie, a nie na etapie refleksji. A zatem ten proces interesuje przede wszystkim uchodźców, którzy żyją za granicą. Oni mogą sobie pozwolić na refleksję i dyskusję. Również pewna, bardzo nieliczna elita intelektualna w kraju interesuje się tym procesem.
Czy ten proces nie doprowadzi do ponownego otwarcia ran z przeszłości?
Kambodżanie mają w swej buddyjskiej kulturze skłonność do zapominania. I sądzę, że udało im się jakoś lepiej lub gorzej poradzić sobie z tymi traumatycznymi doświadczeniami. A zatem ten proces nie uleczy ich zranień. Może jednak odnowić konflikty. W mojej wiosce na przykład zawsze mi mówiono, że nie ma czerwonych, bo wszystkich zabito. A tymczasem okazało się, że dwóch pozostało. Jeden z nich odgrywa w wiosce bardzo ważną rolę. I co z tym zrobić? Myślę, że trzeba uznać, że Kambodżanie sobie z tym poradzili sami, w ramach swojej kultury.
Ostatecznie sami Kambodżanie wzięli się za osądzanie zbrodniarzy. Czy udział wspólnoty międzynarodowej w tym procesie nie przeszkodzi w pojednaniu?
Trzeba tu przypomnieć jedną bardzo ważną rzecz. Aktualny rząd jest złożony wyłącznie z byłych Czerwonych Kmerów. I o tym nie wspomina się ani słowem. A to właśnie ta mafia, która jest u władzy, prowadzi kraj do nowej eksplozji przemocy. Za 20 lat będziemy mówić, ci potworni Kambodżanie znowu sięgnęli po przemoc. Ale prawdziwe pytanie powinno dotyczyć tego, co dzieje się dzisiaj. Czy robimy coś, by zapobiec tej przemocy? Całkiem niedawno tutejszy rząd otrzymał $1 miliard i nie żądano w zamian żadnych zmian w dziedzinie respektowania praw człowieka.
Czy w takim razie sąd może w ogóle spełniać swoje zadania, czy jest niezależny od władzy?
Czy w Kambodży cokolwiek może być niezależne od władzy? Oczywiście, że sędziowie nie są niezawiśli i to wbrew temu, co twierdzą sędziowie międzynarodowi. Przed miesiącem kanadyjski sędzia złożył wniosek o rozszerzenie listy oskarżonych. A sędzia kambodżański zgłosił weto i na tym się skończyło. Argument siły po prostu. Boją się otwarcia puszki Pandory. Winnych jest za dużo, mają za duże wpływy i wciąż jeszcze mogą sięgnąć po broń. Stawką jest tu bezpieczeństwo w Kambodży, a zatem musimy wybierać między sprawiedliwością i pokojem. Ja wybieram pokój.
Mogłoby to więc zagrozić stabilności całego kraju?
Dokładnie. Wiele rzeczy w tym kraju stanęłoby pod znakiem zapytania. Byłoby wspaniale, gdyby doprowadziło to do sprawiedliwości, praworządności i niepodległości, ale to wcale nie jest pewne. A może rzeczywiście ten proces coś zmieni, przyniesie prawdziwą sprawiedliwość. Zawsze można mieć nadzieję.
Czy w takim razie ten proces jest w ogóle potrzebny?
Osobiście myślę, że nie ma. Ale z drugiej strony, czemu nie? Zbrodnie Kmerów są ogromne i potworne. Że będzie ich sądził Trybunał Narodowy i Międzynarodowy? Czemu nie? Ale jak już powiedziałem, ten proces jest dla mnie gorzkim doświadczeniem.
Mówił ksiądz François Ponchot, francuski misjonarz, od ponad 40 lat żyjący w Kambodży. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj. Lutowy Przegląd Powszechny zajmuje się fenomenami popkultury i konsumpcji. Na te tematy możemy usłyszeć wiele uproszczonych sądów, także niestety z kościelnej ambony. Konsumpcja bywa traktowana jako słowo wytrych, które otwiera drzwi do prostej krytyki zagrożeń współczesności. Istnieje łatwa pokusa, aby krytykować konsumpcyjny styl życia, określany jako grzeszny, odwracający nas od Boga. Podobnie rzecz się ma z popkulturą. Nieraz dokonujemy uogólnień, kojarząc ją z poddawaniem się narzuconym z zewnątrz modom, więcej, z hedonizmem czy nihilizmem, które jakoby zagrażają naszemu tak zwanemu wzrastaniu w wierze. Czy rzeczywiście tak się dzieje? Czy problemy te nie są bardziej złożone? Lutowy numer Przeglądu Powszechnego rozpoczynamy rozmową z psychologiem Bartłomiejem Dobroczyńskim. A on zauważa, że kultura wysoka, czyli muzyka klasyczna, teatr, poezja, jest w stanie kontaktować się z niewielką częścią społeczeństwa. Natomiast miejscem dialogu na temat wartości staje się kultura masowa. Dlatego nie możemy jej nie doceniać. Podobną tezę przedstawia nam Bartosz Wieczorek w swoim artykule Ku teologii muzyki popularnej. Według oceny autora, większość katechetów czy pedagogów okazuje zupełny brak zainteresowania kulturą masową. Uznaje ją za miałką i bezwartościową. Ale, jak powiada Wieczorek, nie można zamykać uszu na prawdę, iż na przykład wideoklipy stanowią narzędzie socjalizacji, wpływają często decydująco na sposób życia i widzenia świata. Innym medium o coraz większej sile oddziaływania jest internet. Także jemu poświęciliśmy miejsce w lutowym przeglądzie powszechnym. W artykule Karoliny Rożej skupiamy się jednak już konkretnie na możliwościach ewangelizacji za pośrednictwem sieci. Zatem kwestie związane z zagadnieniami popkultury prezentują swoją złożoność. Warto przyjrzeć się niewątpliwie istniejącym zagrożeniom. Zdaniem przywoływanego już Bartłomieja Dobroczyńskiego, najgorsze w popkulturze jest to, że zabija w człowieku wolność i autentyzm. Alienuje nas od samych siebie, czy, mówiąc ogólnie, zabiera nam nasze życie. Kwestię wolności porusza w swoim artykule także Radosław Kosakowski, który traktuje konsumpcję jako wyzwanie współczesności. Według niego rynek dóbr konsumpcyjnych woli takiego odbiorcę, który oddali od siebie złożoność świata. Takiego, w którym konsumenci już nie mają świadomości, że ich wybory niosą konsekwencje nie tylko w ich życiu. W świecie konsumpcji idealny człowiek byłby nieodpowiedzialny i zniewolony. Dlatego stajemy przed wyzwaniem obrony naszej wolności. Nie przez zanegowanie świata, ale umiejętność odnalezienia się w nim. Próba zaś odnalezienia się w złożonym świecie wiedzie nas do kwestii tożsamości. Odchodząc od przewodniego tematu lutowego przeglądu powszechnego, zastanawiamy się nad dość stereotypowym definiowaniem Polaka jako katolika. Czy zbitka Polak-katolik niesie jeszcze jakąś treść? Czy jej funkcjonowanie w języku i świadomości przynajmniej części społeczeństwa stanowi szansę czy zagrożenie dla nowoczesnej polskości? Rozmawiali o tym ojciec Dariusz Kowalczyk, prowincjał jezuitów z Warszawy, Adam Leszczyński, publicysta Gazety Wyborczej oraz Nikodem Bończa-Tomaszewski z magazynu apokaliptycznego 44. Ojciec Dariusz Kowalczyk pisze także o dyskutowanej ostatnio teologii nadziei Wacława Hryniewicza. Polecamy także wywiad z księdzem doktorem habilitowanym Stanisławem Felem o katolickiej nauce społecznej oraz analizę stosunku młodych księży do Kościoła i świata. Napisał ją ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej, w oparciu o badania socjologiczne przeprowadzone pośród wszystkich kleryków, którzy w roku 2000 wstąpili do seminariów diecezjalnych i powtórzonych na tej samej grupie badawczej w roku 2006. W lutowym przeglądzie powszechnym Leszek Jerzy Jasiński zajmuje się społecznym wymiarem życia gospodarczego, a artykuł Andrzeja Osińskiego o Bertoldzie Brechcie, ostatni z dłuższych tekstów, kulturalnie nastraja przed wejściem do jak zwykle bogatego działu recenzji. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Śladami apostoła narodów. Pobyt w Koryncie i drugi list do Tesaloniczan.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki realny wpływ na życie wspólnoty Tesaloniki miał pierwszy list Pawłowi. Można jednak przypuszczać, że nie położył on kresu atmosferze nerwowego oczekiwania na wielkie i tajemnicze wydarzenia, jakie wkrótce miały nastąpić, zwłaszcza na powtórne przyjście Chrystusa. Najprawdopodobniej skutkiem pierwszego listu apostoła było to, że przestano się niepokoić, przynajmniej w jakimś stopniu, o los zmarłych chrześcijan, ale jeszcze większą uwagę zaczęto poświęcać paruzji. Niektórzy tamtejsi wierni tak byli nią przejęci, że zaniedbali wszelką pracę, oddając się bezczynności. Ponadto na zebraniach liturgicznych pojawiali się ludzie, uważający samych siebie za proroków, którzy głosili swoje nauki niezgodne z tym, co mówił apostoł. Ogólne zamieszanie powiększane było przez rozpowszechnianie jakiegoś sfałszowanego listu Pawłowego, zniekształcającego jego pouczenia eschatologiczne. Powiadomiony o tych wszystkich sprawach, zasmucony Paweł decyduje się w kilka miesięcy po przesłaniu pierwszego pisma interweniować powtórnie. Redaguje i wysyła drugi list do Tesaloniczan. Apostoł kieruje pod ich adresem słowa pochwały i radości, iż wiara coraz bardziej wśród nich wzrasta, a miłość coraz więcej zespala ich z Chrystusem. Przechodząc następnie do spraw, które go niepokoją, zdecydowanie nakazuje wiernym oddającym się życiu bezczynnemu zerwać z czystym marzycielstwem i wziąć pod uwagę realny stan rzeczy. Zachęca ich do pracy i czujności w łączności z Bogiem. Szerzej, aniżeli w pierwszym liście, rozwija naukę o paruzji, wskazując na znaki, które ją poprzedzą. Zanim Chrystus zjawi się w swej chwale, poprzedzi go powszechne odstępstwo. Przyjdzie wielki przeciwnik Królestwa Chrystusowego i wódz sił wrogich chrześcijaństwu, określony przez Pawła jako człowiek grzechu, syn zatracenia. Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje, i to tak, że my sami w kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Jeśli chcielibyśmy w kilku słowach streścić główne przesłanie Pawła skierowane do Tesaloniczan, moglibyśmy posłużyć się bardzo charakterystycznym zdaniem z tego pisma. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze. Teologia patrystyczna i duchowości będzie wielokrotnie odwoływać się do tego i innych tekstów apostoła Pawła, opisujących tak zwane pocieszenie serca, po łacinie consolatio cordis. Kardynał Carlo Maria Martini zauważa: pocieszenie serca jest pewną skłonnością afektywną do wiary w Ewangelię, do zaufania jej nie tylko dlatego, ponieważ jest prawdziwa, to co otrzymujemy dzięki pocieszeniu umysłu, ale również dlatego, że jest piękna, że fascynuje, że sprawia przyjemność. Jest to pewien dar, który dotyka naszych najgłębszych uczuć i napełnia pokojem i radością naszą duszę i kieruje ją ku Bogu. Dzięki pocieszeniu serca możemy pokonać niecierpliwość, frustrację, rozczarowanie, które gnębią nasze serce, kiedy myślimy, że Pan Bóg opóźnia realizację swoich przyrzeczeń i wydaje się bardzo daleki od nas. Jest to pewna łaska, która daje siłę w oczekiwaniu, podtrzymuje wytrwałość w trudnych momentach naszego życia i pomaga patrzeć z ufnością na to, co czeka nas po śmierci. Wiele razy postrzegamy życie ludzkie, jakby miało się ono kończyć wraz ze śmiercią. Tymczasem nasza wiara mówi nam zupełnie coś innego. Wierni młodej wspólnoty w Tesalonice napotykali na różne trudności zewnętrzne i wewnętrzne. Ale to, co Pawła najbardziej niepokoi u nich, to fakt, że zachowywali się jak ludzie nie mający nadziei. Paweł doskonale rozumiał, że trudności dotyczące wewnętrznej struktury wspólnoty, a nawet te, które wiązały się z tymi elementami nauki, jaką im wyłożył, są do przezwyciężenia. Gorzej jest jednak pokonać zniechęcenie, smutek, brak entuzjazmu i rozpacz. Wierni Tesaloniki opłakiwali swoich zmarłych tak, jak to czynili przed przyjęciem wiary. A przecież apostoł głosił przede wszystkim zmartwychwstanie Chrystusa, które już się dokonało i które będzie naszym udziałem w przyszłości. Consolatio cordis pozwala nam pokonać wewnętrzne ciemności, kierować wzrok w stronę wielkiego i pięknego dobra, które na nas oczekuje. Niech przeżywany rok Pawłowy, uważna lektura i medytacja pism apostoła pomogą nam otworzyć się właśnie na taką łaskę, jakiej Bóg pragnie nam udzielić w chwilach zniechęcenia.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.